Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że chcesz mówić teraz do nas. Tak chcemy odpocząć w pokoju przed Tobą. Aby Twoje słowo było jak dobre ziarno, które padnie na dobrą glebę. Dziękuję Ci, Panie, za Kościół, który powinien wzrastać w zdrowiu, bo nie chodzi tu o ilość, o liczbę, o wielkość, ale chodzi o nasze zdrowe, duchowe życie. Abyśmy, Panie, obcowali z Tobą, żyli z Tobą i przynosili owoce Twojego Świętego Ducha. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zapalone lampy. Tak brzmi tytuł mojego przesłania. I nim zacznę czytać Boże Słowo, powiem, że bardzo się cieszę z tej Biblii, którą mam w ręce. To jest najnowsze tłumaczenie Bożego Słowa w naszym kraju. Najnowsze. Ostatnio przeczytałem na portalu Ligi Biblijnej, że wszystko prawie zeszło. Wszystko, co wydrukowali, wszystko prawie zeszło. Będzie dodruk końcem października. Wydali je w różnorakiej formie, w skórze, ze złoceniami, z wycięciami. Przepiękne, przetłumaczone na współczesny język Pismo Święte. I to jest wydanie ewangeliczne. Jest to wydanie, które nazywa się Nowe Przymierze i zostało przetłumaczone przez biblistów Kościoła Ewangelicznego, związanego z naszymi zborami protestanckimi. Ja bardzo z tego słowa czerpię, dlatego że używa współczesnego języka. I powiem wam, przestaję czytać Biblię warszawską. Dlatego że słownictwo i też pewien przekaz Biblii warszawskiej niezrozumiałego tłumaczenia i wiele błędów, które jest w tej Biblii, takich stylistycznych, także z języka oryginalnego, z tłumaczeń przekazanych, komplikuje nam czasami usługiwanie. Czy wiecie, że czasami, gdy tłumaczyłem, to okazywało się, że my nie mamy pewnych rozdziałów Biblii warszawskiej. Że ich w ogóle nie ma. Że nie zostały przetłumaczone. Na przykład z Księgi Joela. Albo z niektórych psalmów. Albo z Księgi Kasnodziei Salomona. Pomylone są te rozdziały. Czasami ktoś podaje i czyta z języka angielskiego, a ja otwieram i czytam, mam zupełnie inne wersety. A więc cieszę się z tego tłumaczenia. I dzisiaj przeczytam wam przypowieść o 10 pannach z tego tłumaczenia. I to jest moje przesłanie na dwie niedziele, dlatego że Bóg w szczególny sposób poruszył moje serce, gdy czytałem tą przypowieść ponownie. I chciałbym dzisiaj odkrywać wraz z wami, jakie znaczenie ma ta przypowieść, do kogo jest skierowana, co my mamy z tej przypowieści wziąć dla swojego życia. I chciałbym, aby Duch Święty mówił dziś do naszych serc. A więc czytamy 25 część Ewangelii Mateusza, czyli 25 rozdział. Czytamy od wiersza pierwszego i tak brzmi ten tekst. Wtedy Królestwo Niebios, zaznaczam, Królestwo Niebios. A więc dziś, gdy czytamy o 10 pannach, mówimy o 10 wierzących osobach. A więc, gdy czytamy przypowieść o 10 pannach, to Pan Jezus obrazuje Kościół. Pan Jezus obrazuje tych, którzy oczekują na Jego przyjście. Czy jest to zrozumiałe? To jest obraz mężczyzn i kobiety Kościoła, którzy oczekują na przyjście Pana. Wtedy Królestwo Niebios przypominać będzie 10 panien. Wzięły one swoje lampy, wszystkie miały lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było bezmyślnych. I to mi się podoba, że nie napisane jest głupich. Bo wiecie, to słowo głupi w Biblii jest sprzeczne ze sobą. Bo w jednym miejscu czytamy, że jeśli ktoś mówi bratu głupcze, niech będzie przeklęty. A później czytamy o osobach, które są w Królestwie Bożym, że są głupie. Kwestia tłumaczenia, słownictwa. A więc bardzo podoba mi się określenie 5 z nich było bezmyślnych. 5 przezornych. A więc mamy 2 słowa nowe, bezmyślne i przezorne. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne, oprócz swych lamp, wzięły zapas oliwy. Pan młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan młody idzie. Wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły, wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne, ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się pan młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele. I drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Nie śpi. Słyszeliście taki okrzyk kiedyś? Myślę, że nieraz wyrwał się z ust mówcy, na przykład nauczyciela, kiedy uczeń zasnął. Nie śpi! Tak? Ja pamiętam, jak zasnął mój profesor. Z fizyki. Zadał nam zadania do rozwiązania. Wziął gazetę. Rozłożył gazetę i kazał nam pisać. I nagle zasnął. Gazeta spadła na biurko, głowa mu opadła i spał. I wtedy my, cwani uczniowie, wszyscy cichaczem opuściliśmy salę. I zostawiliśmy pana profesora samego. Bo zasnął. Jeśli lubimy długo spać, to prawdopodobnie często słyszymy, obudź się wreszcie, bo prześpisz życie. Słyszeliście taki okrzyk? Czy powiedzieliście tak komuś? Pewien mężczyzna śpi i nie wstaje, mama przychodzi i budzi go. Synu, wstawaj! Czas iść do zboru, czas iść do kościoła. Mamo, podaj mi chociaż jeden powód, żeby iść. No synu, jesteś pastorem. Różne rzeczy przydarzają się, kiedy śpimy, kiedy zasypiamy. A czy w kościele rozbrzmiewa nawoływanie, nie śpijcie, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, oczekujcie Chrystusa? Czy staramy się zachęcać i mówić, bądź gotowy? Pan jest blisko. Co to znaczy dla nas, ludzi wierzących? Co to znaczy dla tych, którzy pokochali Pana i poszli za Nim? Czy to znaczy, że nasza wiara powinna dosłownie spędzać nam sen z powiek? Zadam pytanie. Czy prawdziwego, świadomego, zaangażowanego chrześcijanina można rozpoznać przede wszystkim po podkrążonych oczach? Czy ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii? Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia i godziny, jest wezwaniem do rezygnacji ze snu i nieustannej gotowości pozbawiającej nas wszystkich innych czynności życia? Można by tak sądzić, słuchajcie, można by tak sądzić, gdyby literalnie czytać ten tekst. Ale gdy uważnie śledzimy ten tekst, to widzimy, że to, co powiedziałem wcześniej, jest nieprawdą. Bo wszystkie panny zasnęły. Wszystkie panny, roztropne i nierozsądne, zmorzył sen. Zasnęły. I gdy oblubieniec opóźniał swoje przyjście, wszystkie zasnęły. Co więcej, Jezus ani jednym słowem nie zganił ich postawy. Ani jednym słowem. Zresztą, po co miałby to robić? Kochany zboże, Kościele, Pan Jezus, Pan Młody, bo o Nim jest mowa, ta przypowieść wyłania się z pięknej pieśni nad pieśniami Starego Testamentu, gdzie jest prorocza pieśń mówiąca o oblubieńcu i oblubienicy, o Jego Kościele i o oblubieńcu Jezusie, Panu Wszechmocnym, który przyjdzie, aby zabrać swoją oblubienicę do nieba na ucztę barankową, na wesele baranka. O tym mówią nam wszystkie prorocze księgi Bożego Słowa. Że Pan Jezus powróci, przyjdzie po swój Kościół i Pan Młody przyjdzie, tak czy owak, zjawi się wcześniej czy później. Nikt nie jest w stanie przyspieszyć Jego przyjścia, wyznaczyć Jego daty. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy to się stanie, ale Pan przyjdzie po swój Kościół. Coś jeszcze powiem. Ewentualne zaspanie czy przespanie wesela nie wchodzi w grę. Bowiem zbliżający się orszak weselny narobi tyle hałasu, by pobudzić wszystkich pogrążonych w śnie. Bo to jest orszak weselny. Bo to jest orszak głośny. Radosny. Jednakże sen niesie w sobie jedno niebezpieczeństwo. W międzyczasie mogą zgasnąć lampy. I tu jest sedno przesłania Ewangelii. Zapalone lampy panien przypowieści miały pokazywać oblubieńcowi: tu ktoś na ciebie czeka. Cieszy się, że przyjdziesz. Przygotowałem się na Twoje przyjście. Jestem gotowy. I w monotonii naszego codziennego życia, czasami w takim kieracie jednakowych dni i nocy, nasze oczekiwanie na Chrystusa może niespostrzeżenie, Kościele, może niespostrzeżenie przerodzić się w obojętność. A wtedy doświadczymy tego, co przydarzyło się pannom nieroztropnym. O tym jest to przesłanie. Zapytacie mnie, czy można zbawienie utracić? Można. Można utracić tą wejściówkę do nieba na podstawie chociażby tego podobieństwa. Bo takie jest Królestwo Boże. Przypomina Pan Jezus, będzie jak 10 oczekujących na Jego powtórne przyjście. I niestety 5 nierozsądnie postąpiło i zaspało, zlekceważyło sobie, coś utraciło, zgasły ich lampy. Dlatego weszły tylko te gotowe, których lampy się paliły. A więc naszym zadaniem jest mówić, zachęcać, głosić w Kościele, co to znaczy, żeby moje lampy płonęły. Co to znaczy być gotowym. Co to znaczy być otwartym na przyjście Jezusa. Czy mam nie spać i wypatrywać go dzień i noc, wziąć roletkę i patrzeć, czy nie nadchodzi na obłokach. Nie, wykonuję wszystkie moje codzienne obowiązki, ale moje serce czuwa. Zresztą tak mówi pieśń nad pieśniami. Jeśli oczekujemy na Niego, to znaczy, że Mu niezmiennie ufamy. Że właściwie po Nim spodziewamy się spełnienia wszystkich obietnic i nadziei, które nam wskazał. Oznaką wiary jest wewnętrzny pokój. Optymizm płynący z żywej, stale podsycanej nadziei na wypełnienie się Bożych obietnic. Człowiek, który ufa Bogu, a więc zdaje się całkowicie na Niego, może powtórzyć za oblubienicą z pieśni nad pieśniami. To jest właśnie zapisane w 5 rozdziale, w 2 wersecie. Ja śpię, lecz serce moje czuwa. Ja śpię, ale serce moje czuwa. Czasami wykonujemy tak wiele obowiązków. Czasami jesteśmy zmęczeni i musimy udać się na spoczynek. Ale w życiu ludzi, którzy Bogu ufają, którzy na Panu polegają, którzy żyją z Bogiem na maksa, serce zawsze czuwa. I obojętnie kiedy Pan przyjdzie, czy w dzień, czy w nocy, lampa się pali. W następnym moim przekazie będę mówił, co to znaczy płonąca lampa, co to znaczy paląca się lampa. Chciałbym wskazać na 3 zagrożenia, które powodują, że ulegamy zmęczeniu, zobojętnieniu i powolnemu zapadaniu w sen. A także, co to znaczy. Nawet kiedy w moim życiu jest tyle obowiązków, ciągle czuwam, jestem czujny, jestem gotowy. A więc dzisiaj chciałbym wskazać te 3 zagrożenia. I wierzę, że Pan chce mówić do naszych serc. Chce poruszać dziś nasze wnętrze. Po pierwsze, nie pozwól diabłu, by cię okradł. To jest moje pierwsze przesłanie. Chcę powiedzieć o pierwszym zagrożeniu. Nie pozwólmy diabłu, aby nas okradł. Posłużę się pewną interpretacją z tłumaczenia Nowe Przymierze i Słowa Życia, opisu Pana Jezusa o ludziach, którzy tracą to, co otrzymali. W Ewangelii Łukasza, w 8 rozdziale, w 12 wersecie, słowo nowego życia mówi tak. Ubita droga to ludzie, którzy pozwalają szatanowi wykraść z ich serc słowo i przez to nie potrafią uwierzyć i nie dostępują zbawienia. Nie dostępują wybawienia. A więc jest zagrożenie. Pan Jezus o tym zagrożeniu mówi. Że jest ktoś, komu zależy na tym, aby wykraść z naszych serc, aby wybrać z naszego życia to, co Bóg tam posyła. Jego słowo, które daje życie. Będziemy o tym dzisiaj mówić. Jakie życiodajne jest Jego słowo. Diabeł jest złodziejem. Pamiętajmy o tym. Złodziejem, który zawsze szuka sposobu, aby ukraść. On nigdy nie mówi, dam sobie dziś spokój i nie będę nikogo kradał. On zawsze chce okraść. To złodziej. Tak powiedział Pan Jezus. Przychodzi, by kraść, wyniszczać. Jemu zależy na tym, aby wykraść, aby wybrać z nas to, co daje życie. On nienawidzi ludzi, którzy żyją życiem Bożym. On nienawidzi ludzi, którzy żyją Bożym Słowem. On nienawidzi ludzi, którzy mają Słowo w swoim sercu. On chce okraść każdego, kto przyjął Słowo do swojego serca i uwierzył, że ono działa, że ono jest skuteczne. Słowo Boże jest żywe, życiodajne, jest naszym orężem walki duchowej, jest skuteczne, jest prawdą. Tego wszystkiego diabeł nie może znieść w człowieku. Że to człowiek ma. Że ma to życiodajne źródło w sobie. Że słowo żyje w jego sercu. Że on żyje tym słowem. I on to słowo pielęgnuje, praktykuje. Żyje praktycznie w swoim życiu jego słowem. Robi wszystko, żeby tego życiodajnego źródła nas pozbawić. Słyszę, czytam, przeżywam. Widzę sens, że to ma sens, co mówi Boże Słowo. Przychodzi złodziej, wykrada, zabiera i niszczy. Wierzę, że Pan mnie uzdrowił, a diabeł przychodzi i to wykrada, zabiera obietnicę uzdrowienia i znów zaczyna myśleć o chorobie i popadam w jej stan. Diabeł jest złodziejem. W liście do Hebrajczyków czytamy 4:12. Słowo Boże jest bowiem żywe, skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny i gdzie ono ma moc wejść. Wnika w najgłębsze pokłady naszej duszy i ducha, myśli i uczuć. Potrafi ocenić nasze motywy i pragnienia serca. Zobaczcie, co czyni Boże Słowo. A więc diabeł robi wszystko, abym nie czytał, nie rozmyślał nad nim, nie słuchał Pana, nie pozwalał, aby Słowo zakorzeniło się w moim sercu. To robi diabeł za wszelką cenę. A więc postara się o to, abyś nie miał czasu, aby były ważniejsze rzeczy, aby praca była bardziej ważna niż dbanie o swoje duchowe życie. On zrobi wszystko, abyś nie miał czasu z Bogiem. On zrobi wszystko, abyś nie otwierał tej Biblii i nie zanurzał się w słowa, które tu są zapisane, aby tylko coś nie zakorzeniło się w twoim sercu. On wie, że Pan Jezus jest Słowem i że Słowo żyje w nas. I kiedy przychodzi, aby nas kusić, kiedy przychodzi, aby nas oszukiwać, kiedy przychodzi, aby nas wodzić za nos po bezdrożach rozpaczy i bezradności, to taki człowiek napełniony Słowem Bożym, którego pokłady przeniknęło Boże Słowo, powie napisano: szatanie, nie masz miejsca w moim życiu, jest ktoś większy, ktoś mocniejszy od ciebie, ja wiem, komu uwierzyłem i wiem, jaką mam obietnicę w Panu i nie masz szans, aby mnie okraść. Tak robi człowiek, który żyje Słowem. Dlatego diabeł robi wszystko, aby nas okraść. A jeśli mu się uda, to wiecie, co się dzieje? Ulegamy zmęczeniu, zobojętnieniu i powolnemu zapadaniu w sen. Zaczyna gasnąć nasza lampa. I wtedy jesteśmy w stanie śpiączki duchowej. I można z nami robić, co się chce. I najgorsze w tym jest to, że gdyby wtedy Jezus wrócił, kiedy ja jestem taki zgaszony, nieprzygotowany, uśpiony, okradziony z wszystkiego, mogę znaleźć się w gronie Paniem nierozsądnych. O nich mówi Pan Jezus. A więc nie pozwalajmy diabłu na powstrzymywanie nas, okradanie i okłamywanie, ale dbajmy, aby nas nie okradziono. Powiem tak, pilnujemy swojego portfela. Pilnujesz, siostro, bracie? Telefonu, kluczy do samochodu. Pilnujemy, aby nie zgubić, aby nam ktoś nie ukradł. Dbamy o to, pilnujemy tego. Sprawdzamy, czy jest portfel. Zamykamy go do torebki, czy do jakiejś sakiewki, gdy jedziemy środkami komunikacji, bo ostrzegają, że są kieszonkowcy, złodzieje. Pilnujemy, tym bardziej pilnujmy tego, co daje życie. Tym bardziej pilnujmy tego, co Bóg włożył w nas poprzez swoje słowo i dbajmy o to, aby to żyło, aby to się rozrastało w nas, abyśmy byli pełni Jego życia. Dbajmy o to. Nie pozwól diabłu, aby cię okradł. Drugie niebezpieczeństwo. Słomiany zapał i chwilowy entuzjazm. Taki konferencyjny. Taki z powodu wydarzenia. Nowy Testament, Słowo Życia, Ewangelia Łukasza 8:13 brzmi tak. Gleba kamienista to ludzie, którzy chętnie słuchają i przyjmują moje słowa, ale nie docierają one do ich głębi. Bardzo, bardzo ładnie tu jest to przetłumaczone. Nie przenikają do pokładów duszy, tak? Nie wchodzą do serca, głęboko do wnętrza. Początkowo wierzą, lecz w czasie próby opuszczają mnie. Tak jest przetłumaczone w Słowie Życia. Natomiast w Nowym Przymierzu czytamy tak. Ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują Słowo. Lecz brak im korzenia. Do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. A więc, gdy przychodzi trudny czas, gdy przychodzą momenty próby, coś jest nie tak z tym życiem w ich wnętrzach. Nie ma korzenia, nie przeniknęło to pokładów duszy, że bardzo szybko się poddają, rezygnują, upadają, odchodzą, poddają się, wycofują. Entuzjazm chwilowy i zapał słomianny, czyli euforia, która mija, trwa tylko chwilę. Wiecie, to jest modne w świecie dzisiaj, żyć tylko chwilą. O tym się pisze piosenki, do tego się zachęca. Bierz na maksa, ile możesz, bo żyjesz tylko chwilą. To tak jak w życiu. Wspaniałe są tylko chwile, słyszymy w piosenkach. Momenty. Radość w życiu tylko chwilę trwa. Ale gdy się kończy, przychodzi bezradność, szarość codzienna, przygnębienie, dyskomfort, bezradność. Lęk, niepewność. Dlatego Bóg ostrzega, abyśmy nie dali się w to wciągnąć. Abyśmy nie dali się w to wciągnąć. Bo dla nas jest to stan ulegania zmęczeniu, zobojętnieniu i powolnemu zapadaniu w sen. Mamy niesamowitą obietnicę radości. I dziecko Boże, ktoś, kto jest zakochany w Bogu, w Ojcu Niebiańskim, ma wielką radość z Jego słowa. Potem poznaje się Boże dzieci. Nie mogę się doczekać, kiedy znów coś niesamowitego przeczytam. Kiedy znów poruszy Pan moje serce. Taki człowiek, który nie żyje chwilą, ale pozwolił, aby Bóg przeniknął jego pokłady duszy, ma radość z życia z Panem. Radość z Bożych obietnic. I to wszystko jest skutkiem zakorzenionego słowa w nas. To nie jest chwilowy entuzjazm, czy słomiany zapał. Teraz powiem językiem młodzieżowym. To jest energia, petarda, która jest w nas. Petarda Jego słowa. Bo Słowo Boże jest mocą Bożą. Jest mocne. I ta pewność w życiu, która sprawia, że mój Bóg jest ze mną, okej, idę ciemną doliną, ale się nie boję, bo mój Pan jest ze mną. Mój Bóg jest przy mnie, dam radę, nie poddam się wpływom tego zepsutego, grzesznego świata. On prowadzi mnie na wieczną śmierć. Ja będę żył tym, co trwa wiecznie. Przecież czekam na mojego oblubieńca. Jestem gotowy, aby się z nim spotkać. I Biblia uczy nas, że Bóg daje nam radość. Wystarczająco dużo radości, żeby zerwać z siebie te okropne łańcuchy melancholii. Radość tyle mocną, by wzmacniać bezustannie podatną na przygnębienia moją duszę. To jest radość Pańska. Radość, która wysadzi w powietrze mury zbudowane z negatywnych myśli. To jest radość w Duchu Świętym. Radość ta nadaje rzeźkość naszym krokom, chroni przed atakiem codziennych problemów, przełamuje monotonię naszego nastawienia do kościelnych nabożeństw. Wiecie, że chrześcijanie popadają w monotonię z powodu nabożeństw kościelnych. Na Facebooku ostatnio ukazał się taki link zachęcający do przychodzenia do kościoła. Niesamowicie humorystyczny, a zarazem dający wiele do myślenia. A więc idź dziś do kościoła, nie czekaj, aż cię tam przyniosą. I idzie ekipa pogrzebowa i niosą do kościoła zmarłego. Bardzo ciekawe. Bo to jest rezultatem mojej radości w Panu. Radości by być. Radości, by go wielbić. Radości, by przeżywać społeczność z nim. Staję rano i się cieszę. Dziś ten dzień, aby być razem. Dziś ten dzień, aby go wielbić. Dziś ten dzień wolny, aby być razem przed obliczem Pana. Charles Spurgeon, którego bardzo cenię, jeden z największych kaznodziei w historii Kościoła. Bardzo ciekawa postać. Baptysta. Napisał setki książek. Napisał chyba najcudowniejsze rozważania na co dzień klejnoty Bożych obietnic. Jeśli pamiętacie. Bardzo wierzył w moc wypływającą z radości. Charles Spurgeon. Bardzo wierzył. Nawet jest w historii jego życia odnotowany dzień, 24 marzec 1895 rok. Przemówił do kościoła w Londynie takimi słowami. Święta radość naoliwi koła waszej maszyny życia. Tak Spurgeon głosił. Święta radość, on mówił takim głosem donośnym. Napełni koła waszej maszyny życia. Święta radość doda wam sił na co dzień. W ciężkiej pracy, którą wykonujecie. Święta radość, ona was upiększy i da wam zdolność pozytywnego wpływu na życie wielu innych ludzi wokół nas. Wiecie, nie ma nic bardziej zniechęcającego, jak smutni i pozbawieni życia i radości chrześcijanie. Czym tu zachęcić tych ludzi? Nehemiasz napisał tak. Biblia Warszawsko-Praska. Idźcie, najedźcie się tłustego mięsa, napijcie się słodkich napojów. Poślijcie także coś tym, którzy nie mogli sobie nic przygotować. Jest to bowiem dzień święty na cześć Pana. Nie popadajcie, czy nie poddawajcie się przygnębieniu, bo radość w Bogu jest waszą siłą. Ta Biblia tak tłumaczy ten werset. Idźcie, doradzono ludowi. Coś smacznego zjedźcie, coś słodkiego wypijcie, zaproście do posiłku tych, którzy nic nie mają, gdyż dzisiaj jest dzień poświęcony Panu. Nie smućcie się. Niech Pan obudzi w was radość. Halleluja. Ale na to trzeba pozwolić. Jeśli ktoś nie chce się obudzić, to się odwraca na drugi bok. Tak? Budzisz go, stawaj do roboty, chłopie. Stawaj do pracy, czas do szkoły. A, nie chce mi się. Jeśli powiem, wstaję, halleluja, nowy dzień. Pozwoliłem się obudzić, tak? Niech Pan obudzi was radość. Ona jest waszą ostoją. Pozwólmy. Ktoś powiedział takie znamienite słowa. Opisując ludzi, którzy czerpią swoją siłę do życia z radości w Bogu, zgadzam się z tymi słowami. To jest cytat. I napisał tak. Najszczęśliwsi ludzie to rzadko kiedy ci najbogatsi lub najpiękniejsi. Rzadko kiedy. Czy nawet ci najbardziej utalentowani. Szczęśliwi ludzie nie są uzależnieni od rzeczy zewnętrznych. Takich jak zabawa, czy chwile szczególnych emocji. Oni potrafią radować się z najprostszych rzeczy w życiu. Najbardziej fundamentalnych i zwykłych. Nie tracą czasu na to, by myśleć o tym, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona. Nie tęsknią, wzdychają ani za dniem wczorajszym, ani za dniem jutrzejszym. Cenią dzień dzisiejszy, radują się z życia, z pracy, rodziny i dobrych rzeczy, które ich spotykają. Umieją się szybko przystosować czy dostosować do zachodzących zmian w życiu. Umieją się nagiąć do wiatru, jaki akurat wieje. Czują, że są po prostu w harmonii ze swoim Stwórcą, który daje wewnętrzne spełnienie, poczucie radości i szczęścia. I ktoś dodał, tacy ludzie nigdy nie ulegają zmęczeniu, zobojętnieniu i powolnemu zapadaniu w sen. bo coś napędza ich od wewnątrz. Coś żyje w środku. I tacy ludzie to ludzie z zapalonymi lampami. Mimo, że czasami zmęczeni po pracy, mimo, że czasami obciążeni różnego rodzaju rzeczami, ale serce czuwa cały czas. A więc to nieważne, że już jest późno. Ja jeszcze muszę nakarmić moją duszę. Ja muszę się pomodlić. Ja muszę jeszcze przyjść przed oblicze Pana i mieć z Nim osobisty mój czas. Bo ważne jest moje życie. Ważne jest moje przebywanie, odpoczywanie w Bogu. Nie tylko gonitwa, bo to jest trzecie ostrzeżenie. Troski życia i ziemskie potrzeby. Łukasz 8:14. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich rozwój, wzrost i nie dojrzewają. Tak tłumaczy Nowe Przymierze. Słowo życia mówi tak. Zasiane ziarno wśród chłastów przedstawia tych, którzy słuchają Bożego Słowa i wierzą, lecz z czasem zmartwienia, pogoń za bogactwem, przyjemności życia tłumią ich wiarę, dlatego nie osiągają dojrzałości. Życie potrafi dać nam w kość. Zgodzicie się ze mną? Nie jest łatwe. Pełno wyzwań i pokus. I wiecie, co nam grozi? Przewartościowanie hierarchii ważności. Powtórzę jeszcze raz. Przewartościowanie hierarchii wartości. Dla nas, ludzi ufających Bogu, ta hierarchia jest bardzo ważna. Wszystko zależy od tego, gdzie jest moje serce. Od stanu serca. Czytaliśmy na początku. Śpię, ale serce czuwa. Tak? Czyli jest w dobrej kondycji. Jest w dobrym stanie. Czy jak idziemy spać, to nasze serce przestaje bić? Poszedł chłop spać, a więc serce jest zmęczone, też idzie spać. A więc się nie budzisz następnego dnia. Taka jest prawda. Nie budzisz się. Wszystko zależy od tego, gdzie jest nasze serce. Zresztą tak mówi Biblia. Gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Ja modlę się, aby Duch Święty dotykał nas i czuł każdy, aby z nas czuł pewien dyskomfort. Pewien dyskomfort. Czasami potrzeba, abyśmy poczuli dyskomfort. Bo my lubimy przesłania, które łechcą nasze uszka. Kościół się zaczyna przyzwyczajać do przesłań, które łechcą ucho, które są przyjemne, które są zgodne z moimi oczekiwaniami. Tam, gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Życiem pokazuje, co dla mnie ma największą wartość. Jeśli to jest Jezus, to On jest wyeksponowany, wspominany, obrazowany najczęściej i najbardziej w moim życiu. O to chodzi. Tam, gdzie jest przebudzenie, tam, gdzie nawracają się dziesiątki ludzi, to wierzący ludzie wszędzie o Jezusie mówią. Wszędzie Go eksponują. Wszędzie Go jakby pokazują, nie tylko słowami, ale i życiem, i idą z Nim do innych. A więc na czym skupia moją uwagę? Co wyrasta z mojego życia? Musimy od czasu do czasu zadać sobie to pytanie. Od czasu do czasu warto zrobić porządek na dysku życia. Zresetować. Wyczyścić. Powyrywać chwasty, bo one zagłuszają, usypiają, tłamszą to, co najważniejsze. Co jest dla mnie największym skarbem? Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, brzmi tak. Nie gromadźcie bogactw tu na ziemi, gdzie mogą ulec zniszczeniu lub zostać skradzione przez złodziei. Gromadźcie je w niebie. Tam nic ich nie zniszczy i nikt się nie włamie, aby je ukraść. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. Na co kładę największy nacisk w moim życiu? Co jest moim skarbem? O czym najwięcej mówię, piszę, czym się chlubię? Co jest moim sensem życia? Może to być troska o byt, kasa, samochody, tak? Ci, którzy są pasjonatami samochodów, wszędzie te samochody, wszędzie zdjęcia samochodów, wszędzie o nich piszą, wszędzie się nimi chwalą. Inni mogą mieć inne rzeczy, które eksponują ponad wszystko. To nie znaczy, że Boga w ich życiu nie ma. Jest, ale na drugim planie. Jest gdzieś tam po kolei poukładany. Mam dla niego czas przecież w niedzielę na nabożeństwie. To wszystko może stopniowo zagłuszać, tłamsić mój wzrost duchowy. I niech mi nikt nie mówi, że jest inaczej. Bo życie to pokazuje. Biblia ma rację. Coś było, coś żyło. Ale dlatego, że przewartościowałem hierarchię moich wartości. Nagle zacząłem coś tracić. Coś zaczęło mnie zabijać duchowo. Coś zaczęło usypiać moje duchowe życie, moją wiarę. Przed tym ostrzega nas Pan Jezus. Pamiętajcie, On nie mówi, abyśmy wszystko odłożyli na bok. I teraz tylko się modlili, czytali Biblię i patrzyli w niebo, kiedy Jezus powróci. On mówi, aby czasem zmartwienia, pogoń za rzeczami materialnymi, przyjemności życia nie stłamiły, nie stłamsiły naszej wiary, naszego wzrostu. Oczywiście, że pracujemy, wykonujemy nasze obowiązki, ale musi być równowaga w poświęceniu dla naszego duchowego życia i dla naszego Pana, który powraca. Musi być równowaga. Tym różnimy się od tego świata. Tym różnimy się od ludzi, którzy nie poszli za Bogiem całym sercem. Bóg nie może być na marginesie. Poświęcając Mu troszeczkę ze swojego czasu, masakra, już śpimy, lampy gasną. Dlatego moim obowiązkiem, bez względu na to, czy poklepie mnie ktoś po ramieniu, czy nie, jest ostrzegać. Jest ostrzegać. Jest nauczać. Pan Jezus powiedział piękną opowieść. Za chwilę dojdziemy do jednego z wierszy. I mówi, radzę wam. Mówił to ludziom, którzy byli wokół Niego. Uczniowie i wszyscy ludzie. Radzę wam, nie martwcie się o życie swoje. To są słowa Jezusa. Co będziecie jeść, a nie o ciało, w co się ubierzecie? Czy życie ogranicza się tylko do jedzenia, a ciało tylko do ubrania? Takie pytanie zadał słuchającym. I mówi, spójrzcie na ptaki. Nie sieją ziarna, nie magazynują zapasów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście ważniejsi od ptaków? A później mówi dalej tak. Czy ktokolwiek intensywniej martwiąc się potrafi przedłużyć swoje życie choćby o jedną chwilę? Dlaczego martwicie się o ubranie? Weźcie lekcję od polnych kwiatów. Nie męczą się, nie przędą włóczki, a zapewniam was, że nawet król Salomon w całym swoim przepychu nie był tak pięknie odziany jak one. I teraz mamy 6 rozdział, 30 werset. Jeśli więc Bóg, amen, Pan Jezus powiedział, jeśli więc Bóg tak pięknie ubiera polne kwiaty, które dzisiaj kwitną, jutro więdną, idą na spalenie, to czyż tym bardziej nie zatroszczy się o was nieufni? Nie martwcie się więc i nie powtarzajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, co się ubierzemy. O te sprawy zabiegają poganie. Wasz Ojciec w niebie dobrze wie, że tego potrzebujecie. Zabiegajcie w pierwszej kolejności o Jego Królestwo i Jego sprawiedliwość, a otrzymacie te wszystkie rzeczy. Inaczej mówiąc, Pan pobłogosławi wasze życie, pobłogosławi waszą pracę, pobłogosławi wasze potrzeby. Nie martwcie się więc o dzień jutrzejszy, bo jutro samo w sobie się zatroszczy. Dzień dzisiejszy ma wystarczająco dużo zmartwień. Prawda to? A więc Pan Jezus mówi, nie pozwól, aby troska, zabieganie, martwienie się zabiły twoje duchowe życie. Widocznie jest takie zagrożenie. Nie pozwól, aby cię uśpiły i spowodowały, że dzień Pana cię zaskoczy. I nagle w pośrodku całego twojego zabiegania życia przyjdzie oblubieniec, przyjdzie po swój kościół, po swoje dzieci, po swoje panny, które go oczekują, czyli po mężczyzn i kobiety, po oblubienicę, jaką jest kościół. I zabierze tych, których serce było czujne i wrażliwe na jego powrót. Chyba, że to podobieństwo nam się nie podoba, to usuńmy go z Biblii. Taka moja rada, aby nie zakłócać sobie spokoju sumienia. Ale ono jest. To, co mówię, bardzo głęboko przeanalizowałem. Czytałem wiele tłumaczeń Bożego Słowa. A takie jest królestwo. Podobne jest królestwo niebios do 10 panien. Czyli do ludzi wierzących. Zwraca się Pan Jezus. Królestwo niebios. Miały lampy, ale nie miały wystarczająco oliwy. Tej oliwy brakło. Psalmista też musiał osiągnąć taki pułap. Myślę, że znalazł się w takim miejscu, w którym w momencie swojego życia, w którym zaczął szukać zmian i zaczął się modlić. Psalm 87, nie będziemy czytać, tylko zacytuję. Psalmista zaczyna się modlić i mówi tak: ożyw mnie, Panie. I pomyślał sobie zapewne, musi nadejść czas na zmiany. Na obudzenie się. Musi Bóg w ponadnaturalny sposób zaingerować w moje życie. Musi mnie reanimować, uwolnić mnie od mojego uśpienia, aby niebiańskie błogosławieństwa, wielkie obfitości spłynęły na mnie. Bo życie w takim ożywieniu w Panu to nie przelotny dreszczyk, ale to jest taka obfita ulewa Bożej obecności. Amen. Który daje nam świadomość. Jaką daje nam świadomość Bóg, gdy przychodzi w swojej obecności do naszego życia? Daje mi świadomość, że się o mnie troszczy i ponad wszystko pomaga mi osiągnąć to, co dla mnie zaplanował. Amen. I teraz, aby żyć w takim ożywieniu, aby nie pozwolić diabłu, by mnie okradł, także aby nie być w chwilowej euforii i nie mieć sumianego zapału. A także to, co mówiliśmy na samym końcu, nie ulegać troskom i zabieganiu o te ziemskie sprawy. Pomagać nam chce Duch Święty. On chce być tą oliwą w naszych lampach. Aby zawsze był zapas. I abyśmy byli pełni ducha. Amen. Każdego dnia, to będzie w części drugiej, abyśmy byli pełni ducha. W ostatnią niedzielę sierpnia będziemy modlić się i będziemy też mówić o tym, abyśmy byli pełni ducha. Abyśmy zawsze mieli lampy napełnione oliwą. Aby zawsze był płomień w nas. Aby płonął w nas Boży ogień. Abyśmy byli gotowi dla Pana. Abyśmy byli gotowi w każdym momencie, czy śpimy, pracujemy, czy się modlimy, gotowi na spotkanie z Nim. Amen. Kiedy Pan przyjdzie, aby mógł wziąć nas za rękę i powiedzieć, idziemy na ucztę weselną. Idziemy, aby być na wieki już razem. Idziemy, aby zasiąść do stołu. Idziemy, aby ucztować, aby się weselić. Idziemy, aby się cieszyć. Idziemy, aby wiecznie żyć. Jakaż to będzie nagroda. Jakiś to będzie czas. Powstańmy wszyscy razem. Panie, dziękujemy Ci, że Ty mówisz do nas dziś. Przypominasz nam o swoim powrocie. Przypominasz nam, że wrócisz nagle. Że ten dzień przyjdzie jak złodziej. Że nagle pojawisz się na obłokach. Panie, to jest nadzieja ludzi wierzących. Taką obietnicę zostawiłeś swojemu Kościołowi, gdy odchodziłeś do nieba. Tak jak widzicie mnie odchodzącego, tak zobaczycie mnie powracającego. Panie, dziękujemy Ci, że ten czas się zbliża. I choć nie znamy dnia ani godziny, Panie, chcemy być gotowi na spotkanie z Tobą. Chcemy, Panie, być gotowi, aby cieszyć się wiecznością z Tobą. Chcemy, Panie, być ciągle napełnieni oliwą, Duchem Świętym, aby nasze lampy płonęły. Chcemy, Panie, żyć w Twoim słowem. Nie pozwolimy diabłu, aby nas okradał. Nie pozwolimy diabłu, aby wydziobywał z naszego życia życiodajne słowo, które nas prowadzi, które nas kształtuje, które nas wychowuje, które nas motywuje do zwycięskiego życia w uczniostwie Jezusa. Nie pozwolimy, aby emocje rządziły naszym życiem, aby wszystkie doznania i przeżycia, radości i uniesienia były tylko chwilą. Panie, Ty dajesz nam wieczną radość. Radość Twoja jest naszą ostoją. Z radością spędzamy każdy dzień z Tobą. Każdego poranka z radością witamy dzień, bo Ty jesteś w nim obecny. Panie, nie pozwolimy także, aby troski, pogoń za bytem, szukanie przyjemności zagłuszyły w nas ten rozwój i wzrost. Panie, to wszystko jest dla nas. Panie, Ty prowadzisz nas, pomagasz nam w pracy. Ty, Panie, też dajesz nam chwilę odpocznienia i Ty także, Panie, chcesz, abyśmy umieli się zrelaksować. Ale, Panie, Ty chcesz, abyśmy zawsze wnosili w nasze życie tą niebiańską równowagę, abyś Ty był na pierwszym miejscu. Aby była zdrowa hierarchia wartości w naszym życiu. Aby Jezus był wyeksponowany. Bez względu na to, jakie mamy zdolności, talenty, jaką popularność. Panie, Ty jesteś najważniejszy. Ty, Panie, jesteś naszym życiem. Bo kiedyś wszystko się skończy, a tylko Ty będziesz trwał wiecznie. Modlę się o siebie, Panie, modlę się o moje życie. Aby było czujne i otwarte dla Ciebie. Modlę się o życie zboru, który swoje łaski dałeś mi prowadzić. Modlę się, abyśmy byli czujni i gotowi na spotkanie z Tobą. Abyśmy weszli wszyscy na ucztę barankową. Abyśmy weszli i ucztowali z Tobą w niebie na zawsze. Panie, abyśmy nie byli nierozsądni, ale abyśmy byli rozważni. Rozumiejący Twoje drogi. Dziękujemy Ci, Panie. Błogosławię ten tydzień, który jest przed nami. Niech to będzie czas spędzania także z Tobą, Panie. W naszych domach, w naszej komorze, w naszych modlitwach, w naszej osobistej społeczności z Tobą. Panie, niech radość z tego słowa wypełnia nasze serca. Niech wypełnia nasze dusze. Niech przenika pokłady naszego wnętrza. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, niech was prowadzi, bracia i siostry. I trzymajmy się Bożego Słowa. Ufajmy Panu. Przeanalizujmy sobie to osobiście, każdy w swoim życiu. I bądźmy gotowi na spotkanie z Jezusem. Amen. Bądźmy rozsądni. Amen.